Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Animator's Survival Kit Richarda Williamsa to podręcznik animacji, oparty na doświadczeniu autora zdobytym w filmie rysunkowym, reklamie i pracy dydaktycznej. Williams.
Znany między innymi jako reżyser animacji, przy kto wrobił królika Rogera. Przedstawia zasady ruchu wspólne dla animacji klasycznej, komputerowej, gier, poklatkowej i internetowej.
Nie jest to historia medium ani zbiór luźnych porad o oprogramowaniu.
Książka skupia się na tym, jak zaplanować i narysować ruch tak, aby widz odczytał ciężar, energię, intencje oraz emocje postaci.
Autor rozwiwa materiał od podstawowych cykli, takich jak chód i bieg, do bardziej złożonych zagadnień gry aktorskiej, rytmu sceny i animacji zwierząt.
Setki rysunków służą tu jako praktyczne analizy kolejnych faz ruchu. Główny cel Williamsa streszcza jego zasada wymyślać, ale pozostawać wiarygodnym.
Wyobraźnia ma wzbogacać ruch, nie zastępować obserwacji świata i świadomej kontroli nad czasem animacji.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, timing i spacing jako narzędzia budowania ciężaru oraz energii. Jednym z najważniejszych tematów książki jest rozróżnienie między timingiem a spacingiem.
Timing oznacza liczbę klatek przeznaczonych na działanie, a więc jego tempo i długość.
Spacing dotyczy odległości między kolejnymi pozycjami, czyli sposobu, w jaki ruch przyspiesza, zwalnia lub utrzymuje prędkość.
Williams pokazuje, że te dwa elementy nie są technicznym dodatkiem, lecz podstawą znaczenia ruchu.
Ta sama ręka może wydawać się ciężka, lekka, zmęczona albo gwałtowna, zależnie od rozmieszczenia jej pozycji w czasie.
Równe odstępy dają wrażenie jednostajnego przesuwania się, natomiast zagęszczenie rysunków przy początku lub końcu ruchu sugeruje rozpęd i hamowanie.
Autor wiąże tę analizę z obserwacją grawitacji, bezwładności oraz wysiłku.
Dzięki temu animator nie kopiuje mechanicznie rzeczywistości, ale wybiera te cechy ruchu, które publiczność rozpozna natychmiast.
Zasady te pozostają użyteczne również w animacji komputerowej, gdzie program może tworzyć pośrednie klatki, lecz nie podejmuje decyzji o rytmie i akcentach.
Książka uczy więc traktować wykres ruchu, liczbę klatek i odstępy jako świadome środki narracyjne.
To podejście pomaga diagnozować częsty problem animacji, która jest poprawna technicznie, ale pozbawiona masy, napięcia i życia. Po drugie,
ukryty jako pełny test konstrukcji postaci i obserwacji człowieka, Williams poświęca dużo uwagi chodowi, ponieważ w krótkim,
powtarzalnym cyklu skupiają się niemal wszystkie podstawowe problemy animacji postaci.
Chód wymaga kontroli równowagi, przenoszenia ciężaru, kontaktu stóp z podłożem, pracy bioder, nóg, tułowia i głowy.
Jeśli animator potraktuje go jako serię identycznych póz, postać będzie sunęła lub podskakiwała bez przekonującego oparcia.
Autor rozkłada działanie na czytelne fazy, w tym kontakt, opuszczenie ciężaru, pozycję mijania i wzniesienie. Ich sens nie polega jednak na odtwarzaniu sztywnej recepty.
Stanowią ramę, dzięki której można zrozumieć, kiedy ciało podtrzymuje masę, a kiedy przygotowuje się do następnego kroku.
Książka pokazuje też, że osobowość postaci nie zaczyna się dopiero od mimiki. Może wynikać z długości kroku, przechylenia sylwetki, rytmu rąk czy opóźnienia głowy względem ciała.
Ten sam schemat ruchu da się modyfikować dla postaci pewnej siebie, ostrożnej, zmęczonej lub podekscytowanej.
Dopóki w praktyce ćwiczenie chodu rozwija umiejętność obserwowania prawdziwych ludzi i przekształcania obserwacji w przejrzysty projekt.
Dlatego Williams traktuje cykle chodu nie jako początkujące zadanie do szybkiego zaliczenia, ale jako stały sprawdzian rzemiosła animatora.
Po trzecie, antycypacja, nakładanie się ruchów i kontynuacja dla czytelnej akcji. Kolejny fundament podręcznika dotyczy organizacji akcji w taki sposób, by była jasna dla widza.
Williams omawia antycypację, czyli przygotowanie do głównego działania.
Przed skokiem postać może ugiąć nogi, przed rzutem cofnąć rękę, a przed gwałtownym zwrotem przesunąć ciężar ciała. Taki ruch nie jest zbędnym ozdobnikiem.
Informuje odbiorcę, co za chwilę nastąpi, i wzmacnia odczucie siły potrzebnej do wykonania czynności. Autor łączy to z zasadami follow-through i overlapping action.
Gdy główna masa ciała zatrzymuje się,
elementy o mniejszej sztywności, np. włosy, ubranie, ogon lub ręce, nie muszą zatrzymać się w tej samej klatce. Ich opóźnienie ujawnia elastyczność, bezwładność i konstrukcję postaci. Ważne jest przy tym rozróżnienie między celowym przesunięciem rytmów a chaosem. Każdy element powinien mieć zrozumiały związek z główną akcją. Williams uczy projektowania ruchu jako sekwencji przygotowania, wykonania i wybrzmienia, a nie jako pojedynczej pozy. Zasada działa zarówno w komedii, gdzie może wyostrzać gag, jak i w realistycznej scenie aktorskiej, gdzie pomaga uniknąć wrażenia sztucznego, jednoczesnego poruszania się wszystkich części modelu. Po czwarte, squash and stretch oraz deformacja podporządkowana konstrukcji ruchu. W książce deformacja nie jest przedstawiana jako dowolne wyginanie rysunku, ale jako metoda podkreślania energii, sprężystości i masy.
Squash and stretch, czyli ściskanie i rozciąganie, pozwala widzowi odczuć uderzenie, napięcie przed ruchem albo elastyczne odbicie.
Williams podkreśla, że skuteczność tej zasady zależy od zachowania wiarygodnej objętości i od jasnego kierunku działania. Piłka, która spada na podłogę, może spłaszczyć się w chwili kontaktu, lecz jej deformacja musi sugerować reakcję materiału na siłę, a nie przypadkową zmianę kształtu. Podobnie ciało postaci może zostać wydłużone w szybkim ruchu, ale animator nadal musi pilnować osi, ciężaru i punktu oparcia. Takie podejście odróżnia ekspresyjną stylizację od błędnego rysunku. Autor pokazuje, że przesada może zwiększać czytelność, jeśli wynika z obserwowalnej logiki ruchu. Jest to szczególnie ważne w różnych technikach produkcji. U animacji 3D deformacja bywa kontrolowana przez rig, w poklatkowej przez fizyczny model, a w klasycznej przez każdy kolejny rysunek. Narzędzia są inne, lecz decyzja artystyczna pozostaje taka sama. Rozdziały o deformacji uczą więc, jak łączyć realizm z wyrazistością, zamiast traktować te cele jako przeciwieństwa. Na koniec, od obserwacji do stylizacji, czyli zasada wymyślać. Ale zachować wiarygodność. Najszerszą zasadą łączącą cały podręcznik jest wezwanie Williamsa, by wymyślać, ale pozostawać wiarygodnym. Nie chodzi o dosłowne odtwarzanie ruchu z życia, ani o ograniczenie animatora do realizmu. Autor zachęca do stylizacji, skrótu, przesady i twórczego projektowania, pod warunkiem, że widz nadal rozumie fizyczną i emocjonalną przyczynę działania. Ta perspektywa tłumaczy, dlaczego książka obejmuje zarówno ludzi, jak i zwierzęta, a także zastosowania w filmie, grach i technikach cyfrowych. Animator powinien najpierw wiedzieć, jak działa ciężar ciała, rytm kroku, reakcja na siłę lub zmiana kierunku, a następnie zdecydować, które elementy wyostrzyć dla potrzeb postaci i sceny. Williams nie obiecuje uniwersalnego zestawu PUS, który automatycznie stworzy dobrą animację. Formuły mają służyć analizie i ćwiczeniu, nie zastępować osądu. Właśnie dlatego jego rysunki i przykłady mają wartość poza konkretną technologią produkcyjną. Uczą patrzenia na ruch, planowania kluczowych momentów oraz oceniania, czy akcja przekazuje intencje. Debiu rezultacie książka jest nie tylko katalogiem zasad, lecz także argumentem za świadomym rzemiosłem. Technologia może przyspieszyć wykonanie, ale nie zastąpi obserwacji, selekcji i decyzji o tym, co publiczność ma zobaczyć najpierw. Podsumowując, The Animator Survival Kit jest szczególnie wartościowa dla studentów animacji, początkujących animatorów 2D i 3D, twórców gier oraz osób pracujących przy filmie poklatkowym. Skorzystają z niej także rysownicy i storyboardziści, którzy chcą lepiej pokazywać ruch, ciężar oraz gest w pojedynczym kadrze. Nie jest to książka o obsłudze konkretnego programu, dlatego jej praktyczna użyteczność nie znika wraz ze zmianą narzędzi cyfrowych. Czytelnik otrzymuje język do rozpoznawania problemów, np. zbyt równego tempa, braku przygotowania akcji, niejasnego kontaktu z podłożem czy nienaturalnego zatrzymywania się wszystkich części ciała naraz. Największą korzyść da aktywna lektura, połączona z wykonywaniem ćwiczeń i porównywaniem własnych prób z obserwowanym ruchem, na tle wielu podręczników, które omawiają zasady animacji skrótowo albo koncentrują się na konkretnej technologii. Książka Williamsa wyróżnia się połączeniem systematycznych formuł z bardzo wizualnym objaśnianiem decyzji. Jej perspektywa wynika z doświadczenia animatora klasycznego, ale nie zamyka się w estetyce rysunku odręcznego. Autor konsekwentnie pokazuje,
że podstawowe pytania są wspólne dla każdej techniki, co wprawia postać w ruch, jak długo trwa działanie, gdzie znajduje się ciężar i co widz powinien odczytać.
Gęstość materiału oraz duży format mogą sprawić, że nie jest to lekka lektura od deski do deski.
Zamiast książka działa jak trwały podręczny warsztat, do którego można wracać przy konkretnych scenach i ćwiczeniach.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Richard Williams, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.